24 dzień lutego, Światowy Dzień Depresji. Depresja u dzieci i młodzieży będzie tematem głównym naszej rozmowy. W studio Radia Bielsko Krzysztof Wilczyński, lekarz, psychiatra dzieci i młodzieży. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
W ostatnich latach coraz więcej mówi się o depresji. Swoje historie ujawniają osoby z pierwszych stron gazet. No to pytanie, jakie są najnowsze statystyki dotyczące częstości występowania tej choroby? Jak to wygląda w przypadku dzieci i młodzieży?
Było przeprowadzone takie badanie, które się nazywa EZOP, które analizowało właśnie częstość występowania depresji i tam częstość wynosiła około 4%. Należy jednak pamiętać, że no generalnie rzecz biorąc większość ludzi jest po prostu niezdiagnozowana, dlatego że jednak mimo wszystko ciągle w Polsce no mienie depresji i pójście do lekarza, no psychiatry, jakby nie patrzeć, wiąże się jednak mimo wszystko z pewną no, taką stygmatyzacją i z takim poczuciem, no, że ja jestem nienormalny, ja jestem słaby, ja sobie nie daję rady w życiu i potrzebuję pomocy. Żyjemy cały czas w takiej kulturze, w której niestety poszukiwanie pomocy no, nie jest czymś, co jest dobrze widziane. Z tego względu myślę, że to są statystyki zaniżone.
A jak odróżnić, panie doktorze, taki chwilowy spadek nastroju od klinicznej depresji? Czy przeciętny człowiek, w tym młody człowiek albo jego rodzic powinien znać takie czerwone flagi?
Znaczy się, żeby móc to zrozumieć, no to też musimy ustalić, że nastrój to nie jest to samo, co samopoczucie. To, co ludzie rozumieją pod potocznym słowem nastrój, to jest to, co my rozumiemy jako samopoczucie, czyli nasza taka chwilowa predyspozycja, że budzę się rano, no jestem niewyspany, mam ciężki dzień, jest mi słabo i generalnie jakiś tak jestem po prostu poddenerwowany, jest mi niefajnie, nie? Mhm. Nastrój to jest dłuższy okres czasu, czyli to jest właśnie na przykład tydzień, dwa, trzy tygodnie, gdzie nasz taki przeciętny nastrój, który powinien być obojętny, umiarkowany, robi się smutny. I w tym momencie oczywiście, jak dzieje się coś fajnego, wesołego, to my mamy dobry humor przez chwilę i na przykład często rodzice zwracają uwagę, że nastolatki niby mają taką depresję, a jak idą ze znajomymi, to się cali radośni i weseli. Okej, mają prawo, nie? Dlatego, że ten nastrój może im wtedy wyjść trochę do góry, a potem wraca do tej poniżej normy, która jest średnią na przestrzeni czasu. I to jest bardzo ważne, dlatego, że my się bardzo często budzimy rano i mamy po prostu zły humor. No i kolejna kwestia jest taka, że nawet jeżeli mamy zły humor, to on zwykle szybko mija. Nie wpływa jakoś istotnie na nasze funkcjonowanie. W momencie, w którym my mamy depresję, no to tutaj już automatycznie pojawia się też zaburzenie funkcjonowania. Dlatego, żebyśmy my mogli mówić o chorobie psychicznej jakiejkolwiek, czy zaburzeniu psychicznym, musimy mówić o zaburzeniu funkcjonowania, czyli że to negatywnie wpływa na nasze życie. Nie? I tutaj depresja, taka kliniczna, faktycznie no, ma dewastujący wpływ na życie, dlatego, że ci ludzie tracą zainteresowanie rzeczami, które do tej pory im sprawiają przyjemność, opuszczają się w swoich hobby, tracą radość z życia, tracą efektywność w pracy. Oczywiście może być tak zwana w cudzysłowie wysoko funkcjonująca depresja, w której ta osoba jest w stanie chodzić do pracy i pracować, ale potem nie ma życia, nie? Dlatego, że
przychodzi,
po prostu
przychodzi do domu i patrzy w sufit.
Dokładnie. Leży i nie ma na nic siły, nie? No i taką na pewno czerwoną flagą pierwszą, którą powinniśmy zwracać uwagę, jest utrata przyjemności z rzeczy, które do tej pory nam sprawiały radość. My to nazywamy profesjonalnie anhedonią. Według mnie to jest, tak se patrzę, chyba jedno z najgorszych objawów depresji, który jest też bardzo powszechny, czyli właśnie to, że tak stajemy się tacy zobojętniali na rzeczy wokół nas, przestają nam sprawiać radość, nie? Nasze życie zaczyna się sprowadzać tylko i wyłącznie do pracy, która nas męczy i popołudni, kiedy jesteśmy zbyt zmęczeni, żeby chociażby, kurczę, się z dzieckiem pobawić, nie? A co dopiero coś innego porobić, nie? Jakiegoś takiego dla siebie.
Okej, to zobojętnienie to jest taki główny objaw, a jakie są jeszcze objawy depresji?
No oprócz tego tak zwana utrata napędu, czyli to zmęczenie. No smutek oczywiście może także być, przy czym uwaga, w przypadku nastolatków i dzieciaków, którym ja się głównie zajmuję, no to tutaj często zamiast smutku jest drażliwość. Przy czym to nie jest drażliwość taka, że dziecko jest agresywne, to jest bardziej taka agresja na zasadzie słownej, rozdrażnienia, to, że dziecko po prostu jest takie niedotykalskie, nagle staje się takie po prostu no, rozłoszczone.
Daj mi spokój, tak?
Daj mi spokój, odejdź, zostaw mnie, a nie chcę. Nie? Z tego, i to jest tak zwana depresja wtedy maskowana, często to się nazywa. Właśnie, że dziecko jakby nie wygląda na smutne, jest bardziej rozdrażnione i ucieka od jakiegokolwiek kontaktu. Takie wycofanie, zalegnięcie w pokoju, zasłanianie roletami okien, to są takie rzeczy, które, no oczywiście nie na zasadzie, że słońce i zasłaniamy rolety, bo nas razi, nie? Tylko tak po prostu przez cały dzień, nie? Żeby siedzieć w ciemności, mieć święty spokój, nie wychodzić. Utrata lub wzrost apetytu. Tutaj bardzo często te tak zwane rytmy biologiczne się zmieniają. Czyli właśnie mamy utratę lub wzrost apetytu, mamy brak lub nadmiar snu, czyli że jesteśmy cały czas zmęceni i chcemy spać, albo wręcz przeciwnie, nie możemy cały czas zasnąć, ponieważ mamy bardzo dużo nieprzyjemnych, smutnych myśli w głowie, którymi się męczymy i zadręczamy i przez to nie zasypiamy. Jest też na przykład taki objaw, który ma ładną nazwę, zespół katastrofy porannej. Czyli taka osoba budzi się na przykład o 5 rano i od tej 5 rano już po prostu nęka się tym, jak tragiczny i nieudany będzie po prostu cały ten dzień. No i oczywiście skrajnym objawem, który może występować w depresji, są samookaleczenia i myśli samobójcze. Przy czym samookaleczenia, ja zawsze podkreślam, nie należy łączyć bezpośrednio z chorobą na zasadzie, że jak znika choroba, to znikają samookaleczenia, bo jest to pewna forma radzenia sobie ze swoimi emocjami. Bardzo często osoby, które z tej klinicznej depresji na przykład lekami są wyprowadzone i są w toku terapii, no to one dalej się okaleczają, dlatego że jak są pewne skrajne emocje, z którymi one sobie nie umieją poradzić, no to w tym momencie dokonują samookaleczeń. No a myśli samobójcze to jest taki bardzo skrajny wyraz tego, który no niestety u części pacjentów się pojawia.
No właśnie, jakie czynniki tutaj mają wpływ? Czy środowiskowe, takie jak stres w szkole, izolacja społeczna? Ja mam wrażenie, że wciąż nam się czkawką odbija pandemia. Czy to ma wpływ rzeczywiście? Czy bardziej może genetyka w rozwoju depresji?
W chorobach psychicznych ogólnie, i to się dotyczy tak samo depresji, my na ten moment stoimy wszyscy na stanowisku, że podatność biologiczna jest na rozwój choroby, a nie jest, że uwarunkowana jest choroba. Mhm. Nie? Czyli to nie jest tak, że my dziedziczymy geny, które dają nam gwarancję, że dostaniemy depresję. My mamy podatność. I czynniki środowiskowe skonfrontowane z tą podatnością sprawią, że tak lub nie dostaniemy w pewnym momencie swojego życia depresji. Z tego względu, jeżeli mamy w rodzinie na przykład epizody depresji w historii naszych rodziców, rodzeństwa, to jak najbardziej jesteśmy na to także podatni i w związku z tym powinniśmy na to zwracać uwagę i też dbać o to, żeby jednak te czynniki środowiskowe ograniczać bardziej niż przeciętna osoba. Ale każdy z nas może dostać epizodu depresji, jeżeli wystarczająco mocne stresory, wystarczająco ciężką sytuację mamy wokół siebie. A nasze społeczeństwo dzisiejsze tak naprawdę i nasza kultura bardzo sprzyja rozwojowi depresji, co widzimy, dlatego że tych depresji jest dużo. Pandemia jak najbardziej mocno wpłynęła, zwłaszcza na dzieciaki, z tego względu, że przez 3 lata te dzieciaki były wyjęte w ogóle z systemu rówieśniczego, z funkcjonowania z innymi dzieciakami. No i te relacje się porozpadały i one w tym momencie są trudne, tak? To wszystko, te dzieciaki cały czas będą miały takie powikłania też społeczne, które mogą generować epizody depresyjne na przykład, nie?
A grupy ryzyka mamy jakieś, czy nie?
Znaczy, no na pewno osoby z zaburzeniami neurorozwojowymi. To jest taka grupa. No wszelkie dzieciaki, które mają ograniczone wsparcie społeczne, czyli jak mamy dzieciaki z rozbitych rodzin, jak mamy dzieciaki, które są instytucjonalizowane, no to są grupy dzieci, które z pewnością mają zwiększone ryzyko rozwoju depresji.
A jak wygląda proces diagnozy i leczenia depresji w praktyce? Kiedy pan jako psychiatra kieruje pacjenta na terapię farmakologiczną, a kiedy na psychoterapię? Czy to się często łączy? Jak to jest?
Generalnie badania w tym względzie są jednoznaczne, że najskuteczniejsze jest połączenie. Ja myślę o leczeniu farmakologicznym. Oczywiście leczenie farmakologiczne przynosi w depresji długoterminowe skutki, dlatego że zachodzą także zmiany w pracy mózgu, które chronią nas przed nawrotami, które chronią nas przed kontynuacją tej depresji po odstawieniu leków. Dlatego tak ważne jest, żeby jeżeli bierzemy leki, to brać je cały zadany przez lekarza okres, pomimo tego, że w pewnym momencie dobrze dobrane leki działają tak, że my łykamy tabletkę i w sumie nie wiemy po co. Dlatego, że budzimy się rano, czujemy się dobrze, bierzemy tabletkę i nic się nie zmienia. Dalej się czujemy dobrze, nie ma żadnych działań niepożądanych. Wielu pacjentów wtedy mówi, że po co ja to biorę. No okej, bierzesz to po to, żeby właśnie zapobiec nawrotowi i żeby utrzymać tą poprawę. Ale podstaw jest terapia. Generalnie rzecz biorąc, psychoterapia w różnych nurtach, w różnych formach jest absolutną podstawą leczenia depresji i część pacjentów nie kwalifikuje się na farmakoterapię, ale wszyscy powinni pójść na psychoterapię. Dlatego, że psychoterapia ma za zadanie wypracować te czynniki środowiskowe i psychologiczne, które do rozwoju epizodu depresji doprowadziły na pierwszym miejscu.
Gdzie szukać pomocy?
Znaczy, no generalnie rzecz biorąc, zawsze najpierw warto, znaczy równo, ja uważam, że w ogóle równolegle powinno się uderzyć do psychiatry i psychoterapeuty. Psychoterapeuci zazwyczaj są trochę łatwiej dostępni, więc generalnie rzecz biorąc, zazwyczaj pierwsze idzie się do psychoterapeuty, no a potem z czasem trafia się również do psychiatry, bo kolejki są po prostu wszędzie. No na pewno na terenie Bielska ja mogę polecić naszą klinikę, czyli WIMED. W Bielsku jest co najmniej kilka takich poradni, które się tak naprawdę zajmują opieką psychiatryczną. Są też poradnie zajmujące się tym na NFZ, na przykład w szpitalu pediatrycznym przy ulicy Sobieskiego i tam jak najbardziej tej pomocy należy szukać. No w skrajnych przypadkach, w momencie, kiedy jest zagrożenie życia, kiedy rzeczywiście boimy się, że no tutaj może dojść na przykład do próby samobójczej, no to od tego są też instytucje takie jak izby przyjęć.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Audycja powstała we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Gdyby ktoś z Państwa miał pytania dotyczące depresji, pan dr Krzysztof Bilczyński będzie dyżurować jeszcze przez pół godziny pod radiowym numerem telefonu 33 81 5 7.